Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Jak zainteresować młodzież konkretnym zawodem, skąd brać pracowników na potrzeby rynku pracy, co robić, aby szkolnictwo zawodowe odpowiadało na realne potrzeby rynku pracy, czy i jak w rozwoju tego szkolnictwa mogą pomagać pracodawcy, samorządy i placówki oświatowe. Wiek emerytalny taki sam dla kobiet i mężczyzn, za i przeciw. Jakie skutki babciowego, jak może wpłynąć na demografię i na wzrost gospodarczy. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studio goście Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds i Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tak zwane babciowe, bo od tego rozpoczynamy. Czyli program Aktywny Rodzic. Świadczenie ma być dostępne od 1 października. Do wyboru będą trzy warianty. 1500 zł kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Aktywnie w żłobku będzie wynosiło 1500 zł, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. A trzeci wariant to Aktywnie w domu. To świadczenie stanowiące wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wcześniejszych świadczeń. I będzie to w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli uzyskać prawa do pozostałych świadczeń. No i pytanie do panów babciowe. Jak już zacznie działać? Jakie możliwe są skutki tego programu? Czy sprawią, że więcej kobiet wróci na rynek pracy? Czy sprawią, że demografia nam się poprawi?
Czy demografia się poprawi?
Sebastian, tak.
To ja spróbuję inaczej. Jeżeli ktoś ma model rodziny 2 plus 1, to ja sobie wyliczyłem, czy 244 tysiące, które dostanie od państwa z programu 800+, oraz aktywny rodzic, gdzie przez 4 lata możemy otrzymać nawet 1500 zł dofinansowania do żłobka, czy gdyby ktoś przyszedł i położył tą walizkę 250 tysięcy prawie i powiedział, proszę jednak zmienić swój model rodziny i dodać jeszcze jedno dziecko, tutaj jest ekwiwalent pieniężny, czy tak podejmujemy decyzję? No raczej nie. I oczywiście, że ten model, który dzisiaj próbujemy stosować, czyli pobudzać zwłaszcza powrót kobiet do pracy, no ma jakiś tam sens. Ale pytanie, czy musimy stawać w takim no trochę nieprawdzie, mówiąc sobie, że to wpłynie na demografię. To na pewno wpłynie na poprawę sytuacji kobiet i super, bo to jest ważne, żeby kobiety miały szansę wracać szybciej do pracy. Już nie chcę tutaj górnolotnie mówić o tematach związanych z przemocą ekonomiczną względem kobiet, że kobiety też potrzebują wypracować swoją własną emeryturę, ale jednak to będzie cały czas pomoc społeczna również dla tych, którzy tak czy siak by zdecydowali się na posiadanie dzieci. Więc stoimy w takim punkcie. Czy warto to robić? Pewnie tak. Ale czy będziemy mówić znowu, że tak jak było przy 500+, czy 800+, że to wpłynie na demografię? Raczej nie, bo na demografię wpływają inne rzeczy, chociażby poczucie bezpieczeństwa długoterminowego dla naszego przyszłego potomstwa.
Stanisław Szultka.
Ja powiem tak, znaczy ja myślę, że generalnie kierunek i działania w tym kierunku jakby są potrzebne. I to jest jakby na plus. Plusem jest też to, że on jakby myśli o, powiedzmy, nie jest jedno rozwiązanie, tylko gdzieś tam jakby próbuje zagospodarować jakby różne jakby warianty typu jakby opiekunka, typu jakby przedszkole i jeszcze rzeczywiście jakieś wsparcie dla, jeżeli osoba jedna z rodziców jakby zostaje. No bo w szczególności pewnie jeżeli ma ktoś jakby trójkę na przykład małych dzieci, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest pełen etat, nie? Nie oszukujmy jakby się. Więc jakby takie, to jest jakby na plus. Drugi plus jest taki, że rzeczywiście ja patrzę z punktu widzenia gospodarczego rynku pracy. z jednej strony potrzebujemy jakby ludzi dzisiaj jakby na rynku pracy w wielu jakby obszarach, w wielu zawodach, a z drugiej strony widzimy, że on też próbuje zaadresować tą lukę, w jakimś sensie, ja bym powiedział, lukę płacową, z którą kobiety się ten, bo tak naprawdę ona też wynika, nie mówię, że tylko, ale z tego, że kobiety jakby zostają przez dłuższy czas jakby nieaktywne jakby zawodowo. I moim zdaniem jakby szybszy powrót na rynek pracy pozwala jakby nabywać doświadczenie, kompetencje, szybciej awansować i tak dalej, więc jakby w tym sensie z punktu widzenia rozwoju zawodowego kobiet, awansów, to jest jakby na plus. Czy to będzie skuteczne, to trochę powiedzmy sobie, no zobaczymy za rok, dwa, ale generalnie wydaje się, że te założenia jakby są poprawne. Natomiast czy to wpłynie na demografię? Ja nie wiem do końca. Wydaje mi się, że to nie jest jednak mimo wszystko główny jakby cel tego, tej interwencji.
Nie było mowy, żeby to był prodemograficzny program.
Tak, na pewno, znaczy na pewno moim zdaniem to nie zaszkodzi. Jakiś tam mały kamyczek jakby może mieć, ale tak naprawdę nie oczekiwałbym tu jakiegoś dużego, bo rzeczywiście tutaj, co też przedmówca jakby powiedział, to, czy ktoś się decyduje, rodzina na dziecko, zależy od wielu jakby elementów. Jakby jak się żyje, jak postrzegamy jakby przyszłość, jak postrzegamy w jakimś sensie takie swoje bezpieczeństwo ekonomiczne też, czy mamy gdzie mieszkać, w sensie dla tego powiększonej jakby rodziny
potrzeba.
I tak dalej. To jest jakby, ja bym powiedział, takie całościowa odpowiedź na to, jak się nam żyje, jak postrzegamy jakby swoje perspektywy, czy czujemy się bezpiecznie, że tak powiem, ekonomicznie, społecznie, ekonomicznie. No i niestety w jakimś sensie ten niski wskaźnik ten pokazuje, że chyba coś jest jednak, jakieś wyzwanie jakby przed nami jest, bo naprawdę mamy...
Cywilizacyjne nawet.
Tak, cywilizacyjne, ale też jakby ja tu patrzę, jakby mówię teraz w Polsce, nie w jakimś sensie, że rzeczywiście jest, bo z jednej strony też badania, które w urzędzie zrobiliśmy odnośnie Pomorza, pokazują, że Pomorzanie, jak mieszkańcy Pomorza są zadowoleni jakby z życia, z obecności swojej kariery zawodowej, nawet z rodziny, no ale z drugiej strony widzimy, że ten wskaźnik, można powiedzieć, który świadczy też o optymizmie, o przyszłości, no jest taki, jak jest.
No właśnie, młodzi coraz rzadziej decydują się na to, żeby w miarę szybko zostać rodzicami, a to wynika też między innymi z bardzo, bardzo drogich nieruchomości, a żeby mieć dzieci trzeba mieć dach nad głową i to jest podstawowa potrzeba. A czy to będzie jakieś wsparcie, czy to wpłynie na naszą gospodarkę, na wzrost gospodarczy na przykład, jeśli się okaże, że rzeczywiście program zadziała i panie wrócą do pracy, babcie pośrednio jakby wrócą do pracy, co też nie jest powiedziane, babciowe czy dziadków również obejmie. Gdzieś wyczytałam, że jest taki problem i być może należałoby to doprecyzować.
Znaczy ja myślę, że tu jest jakby rzeczywiście, możemy oczekiwać jakby pozytywnych efektów. Ja bym powiedział bezpośrednio, krótkookresowo tych, że jednak zakładam, że jakaś część osób, że tak powiem, to zwiększy powiedzmy ilość osób na aktywnych na rynku pracy, ale to, co ja powiedziałem, jakby moim zdaniem ten efekt jest jakby potencjalnie większy w tym sensie, że w długiej perspektywie osoby, kobiety, no bo to kobiety rodzą i częściej, że tak powiem, potem się opiekują, im szybciej wrócą na rynek pracy, tym będą zdobywać doświadczenie, będą awansować i to długookresowo się przyczyni i oczywiście dla nich, ale też jakby te kompetencje, które będą miały, lepsze kompetencje, które będą miały, przyczyni się jakby też dla całej gospodarki, czy do przedsiębiorstw, czy do innych instytucji, które będą pracować. I moim zdaniem taki ten systemowy efekt może być jeszcze większy, czy bardziej pozytywny niż taki ten krótkookresowy.
Absolutnie tak, to się w pełni zgadzam. Ale chciałbym dodać jeszcze taki punkcik, który warto zwrócić uwagę. Mówimy o babciowym. Nie jestem pewien, czy to jest jakiś taki dobry tytuł dla tego programu. Zwłaszcza, że dzisiejsze babcie to są aktywne kobiety.
I nie wyglądają na babcie.
Dokładnie, nie wyglądają na babcie i nie jestem pewien, czy tutaj ta historia gdzieś nie wymyka się spod kontroli, tak bym powiedział, mentalnej dla twórców. Dlatego, że oni pamiętają babcie swoje. Oni są starsi jeszcze ode mnie i od pana dyrektora o 20 lat, więc to też był troszeczkę inny model. Dzisiaj te babcie chcą żyć aktywnie, ich perspektywa i długość życia jest zupełnie inna. I oczywiście, że zachęcenie ich do wsparcia i tam, gdzie rzeczywiście te babcie się opiekują dziećmi i rozwikłanie trochę tego problemu takiego, czy ta babcia ma, przepraszam, mówiąc wprost, za darmo opiekować się tym dzieckiem, czasami rezygnując ze swoich czasami dorywczych zajęć, albo nawet wcześniej przechodząc na emeryturę, być może chciałby jeszcze trochę popracować. Jest tu gdzieś próba takiego wyrównania i to jest dobry kierunek. Ale uwzględniajmy też to, że następują pewne zmiany społeczne i kulturowe. I dzisiejsze babcie to są fantastyczne kobiety, aktywne, chcące czerpać z życia i nie zawsze chcą wrócić do takiego modelu codziennej opieki nad wnukami. Chcą być po prostu babciami, a niekoniecznie opiekunkami. I trzeba to też uszanować. Dlatego dobrze, że w tym całym programie nie tylko chodzi o babcie, to chodzi również o żłobki, to również chodzi o mamy, które chciałyby troszeczkę dłużej zostać. Wydaje się, że ten program trzeba dać mu szansę, z nadzieją na to patrzeć i tak, jak tu wcześniej padło, no poczekać ten rok, dwa i zobaczyć, jakie będą rzeczywiste efekty i być gotowym na ewentualne korekty po tym, co dostaniemy, no mówiąc wprost, z rynku pracy, jakie informacje, czy to zadziałało.
No ja się zastanawiałam, czy może jednym z efektów będzie to, że powstanie więcej takich punktów opieki żłobkowej, bo skoro pojawią się pieniądze na to, że będzie można dokładać do czynszu w żłobkach, to a żłobków nam brakuje bardzo w tej chwili, no to być może inne kobiety, które są probiznesowo nastawione, może zaczną takie punkty po prostu otwierać, bo będzie na to jeszcze większe zapotrzebowanie i nie będzie stresu, że niewypłacalni będą klienci.
Może pani redaktor właśnie wymyśliła, jak to powinno być. Jeszcze powinien być z drugiej strony program Otwieramy żłobki i biznes dla kobiet. Brawo. Proszę zgłaszać.
No i proszę, burza mózgów. A jak już rozmawiamy o tych wszystkich sprawach i my otarliśmy się o kobiecy wiek emerytalny, to od razu już kontynuując temat. Wiek emerytalny w naszym kraju, w Polsce dla kobiet to 60 lat, 65 lat dla mężczyzn. W styczniu ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zwróciła uwagę, że jest tu pewna, jej też zwrócono uwagę, panowie zresztą, że jest nierównowaga, bo być może ten wiek powinien być zrównany między płciami. I tak jakoś u nas rozgorzała dyskusja już społeczna. Wiadomo, że rząd nie ma planów prac w tym zakresie i nie będzie zrównywał męskiego i damskiego wieku. Przynajmniej nie ma na razie takich planów emerytalnego. No ale dyskusja jest. No to tak sobie podywagujmy. Jeśli zrównać ten wiek pod względem płci, to w którą stronę? 60 lat dla wszystkich? Czyli w dół panom, czy 65 lat dla wszystkich w górę paniom?
Rozumiem, że sobie trochę pożartujemy tutaj, dlatego że zawsze jako mężczyzna czuję się troszeczkę w takim niekomfortowej sytuacji, jeżeli mam rozporządzać wiekiem emerytalnym drugiej płci. Więc proszę potraktować wszystko, co powiem, z delikatnym przymrużeniem oka. Ale ja zajrzałem sobie, co GUS nam mówi. Otóż GUS nam mówi, że trwanie życia w zdrowiu, to jest ważne, w zdrowiu, aktualnie dla mężczyzn to jest 60 lat, dla kobiet 64. Czyli nie dość, że pójdziemy później na emeryturę, to jeszcze w tym zdrowiu będziemy żyli krócej. Średnia różnica wieku między życiem, ekspektatywą życia kobiety i mężczyzny aktualnie jest 7-6 roku. Panowie, brawo, bo jeszcze w 90-tych latach to było prawie 10 lat, więc robimy się coraz zdrowsi, może się coraz więcej badamy. Natomiast jest oczywiście taki niewypowiedziany dysonans między historią, walczymy o prawa kobiet, przypomnę, niedawno był Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, nie mylić z Dniem Kobiet, i mówimy, bądźmy równi, przy czym jednocześnie gdzieś ten taki historyczny element mówi, mężczyźni to są silniejsi, są twardsi, więc pracujcie dłużej. Nie da się tego zrobić od ręki, bo mamy 51% wyborców to kobiety, więc siłą rzeczy podejrzewam, że woli politycznej długo nie będzie takiego ruchu. Już raz jeden z rządów się sparzył na takiej próbie. ale z drugiej strony gdzieś bym raczej szedł w drugą stronę. Myślenie o tym, że nie będzie problemem dla pokolenia dzisiejszych 20-latków, kiedy przejść na emeryturę, bo prawdopodobnie będziemy żyli w świecie, w którym bardziej będziemy zarządzać tym wolnym czasem ze względu na niewiarygodne zmiany technologiczne, które nadchodzą, może wydawać się nam dzisiaj abstrakcyjne, a dzisiejsi 20-latkowie być może będą żyli w świecie, w którym największym wyzwaniem będzie, co zrobić z wolnym czasem. I wówczas bym powiedział, nie pchajmy się na te emerytury, bo jednym z najważniejszych czynników, które badania mówią, to jest na emeryturze, że chcemy czuć się potrzebni. Więc może zamiast dyskutować o tym, kiedy będzie ten wiek emerytalny, sprawmy, żeby następowały pewne mechanizmy rzeczywistego wykorzystywania doświadczenia ludzi, którzy już być może nie pójdą i nie będą pracowali w kopalni, ale być może mogą wykonywać inne rzeczy, gdzie będą czuli się zwyczajnie potrzebni. Więc odwróćmy to. Sprawmy, żeby i kobiety, i mężczyźni czuli się równie długo potrzebni na rynku pracy, czasami być może w mniejszym wymiarze, ale jednak, żeby uczestniczyli w życiu społecznym, bo to będzie z korzyścią dla obu płci.
Ja powiem tak, mi najbliższy był taki model, gdzie nie ma ustawowego jakby wieku emerytalnego i w zasadzie każdy przychodzi na emeryturę, kiedy chce, oczywiście z konsekwencjami jakby ekonomicznymi. Dłużej pracowałem, więcej odłożyłem, to mamy jakby proporcjonalnie większą. Oczywiście wydaje się, że znaczy w zasadzie jest, dzisiaj to jest jakby abstrakcja, dlatego że coraz więcej emerytur czy składek osób jakby nie starcza nawet na tą minimalną jakby emeryturę. I wtedy gdzieś tam czasami jest, jak ma się odpowiedni staż, jakby jest gwarantowana ta minimalna emerytura, więc można powiedzieć, ten model taki czysto rynkowy jednak by się na dzień dzisiejszy przynajmniej w takiej konfiguracji jakby nie sprawdził. Ale ponieważ widzę, że tutaj podobnie jak kolega jakby myślałem o dyskusji kwestii kobiet, więc ja również jakby się przygotowałem ale ja sprawdziłem jakby coś, co w zasadzie jest komplementarne do tego, co zostało powiedziane. Ja sprawdziłem sobie, jak wygląda sytuacja w krajach Unii Europejskiej. Odnośnie jakby wieku ten. I w zasadzie tylko w 5 krajach, w tym w Polsce, jest różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. I to jest w Rumunii, Malcie, Bułgarii, Chorwacji, Polsce. Druga informacja jakby z tego jest taka, że u nas jest najniższy wiek emerytalny dla kobiet, to jest 60 lat. W Bułgarii to jest 61, w Chorwacji, Malcie 62, w Rumunii 63. W pozostałych krajach to jest odpowiednio wyższy. A trzecia jakby konstatacja jest taka, że rzeczywiście my w ogóle mamy relatywnie niski wiek emerytalny. Ja tylko podam, że są kraje, i to nie jest tylko jeden kraj, ale kilka krajów, między innymi Niemcy, Holandia, które mają wiek emerytalny na poziomie 67. Niemcy, Holandia, Włochy, Dania, to są kraje jednak jakby bogatsze. No to jednak one jakby widzą, że nie są w stanie jakby utrzymać jakby swoich systemów emerytalnych. I ja wiem, zdaję sobie sprawę, że tutaj co zostało powiedziane, mamy taką doświadczenie polityczne, a nie inne, ale to, co chcę powiedzieć, wydaje mi się, że większość krajów jednak, ten Europa Zachodnia w zasadzie nie ma różnicuje, więc myślę, że ta tendencja prędzej czy później ona będzie następowała. Jeżeli pani redaktor pytała o kierunek, to myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, ale wszyscy też w zasadzie, którzy przynajmniej trochę się tym interesują, wiedzą o tym, że on może być tylko w jedną stronę, czyli podwyższanie wieku emerytalnego, a na pewno nie będzie korekty w dół.
Ja bym tylko tak od siebie dodała, że jeżeli zrównujemy wiek emerytalny, no to zrównajmy też czas spędzony z dziećmi, kiedy trzeba je wychowywać w tym początkowym okresie, tak, i płacę, bo jednak tak się mówi, kobiety biorą na siebie ciężar wychowywania dzieci, nie chodzą do pracy i potem no, bardzo tracą, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne w przyszłości. Są kraje, w których jest obowiązek, że i ojciec, i matka tyle samo czasu poświęcają na wychowanie dzieci. Nie ma potem tych różnic w świadczeniach emerytalnych, bo to się po prostu rozkłada. Więc jeśli to uporządkujemy, można wtedy zrównywać też wiek emerytalny i będzie to jakoś się spinało ekonomicznie. A my do dyskusji wrócimy po 10:30, za chwilkę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, w studio goście Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, teraz rynek pracy. Według raportu Barometry Manpower Group Perspektyw Zatrudnienia od kwietnia do końca czerwca co trzecia firma z sektora finansów i nieruchomości chce zatrudniać nowych pracowników. Niemal połowa pracodawców nie chce w nadchodzących miesiącach zmian kadrowych, jedynie 3% respondentów nie zna planów swoich związanych z zatrudnieniem na najbliższy czas. No ale nadal są firmy, które poszukują pracowników, poszukują fachowców, osób, które są rzeczywiście fachowcami w danej dziedzinie. No i właśnie, skąd mają ich pozyskać? Co trzeba zrobić, aby rynek pracowników odpowiadał na zapotrzebowanie pracodawców? Stanisław Szultka.
To nie ma jakby jak zwykle jednego łatwego rozwiązania, czy jednego miejsca, gdzie przyłożymy jakąś dźwignię i jakby się to rozwiąże. Natomiast wyzwanie na pewno jest. Myśmy jakby zrobili też badanie takie, które pokazuje małych i średnich przedsiębiorstw tutaj pomorskich, które pokazują, że ten kwestia pracowników, dostępu, ale też powiem, nie tylko chodzi o kwalifikacje, chociaż na pewno też, ale też o jakby motywację jakby pracowników jakby do pracy, bo tutaj też przedsiębiorcy wskazują, że to jest często jakby wyzwaniem, żeby mieć zmotywowanych. Oczywiście rosnące koszty pracy też w jakimś sensie są, ale to, co chciałem jakby powiedzieć konstruktywnie, znaczy jak zapytaliśmy też, to dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw, czyli do 250 pracujących, jakie mają cele na najbliższe 3 lata, takie podstawowe cele dla przedsiębiorstwa, to najwięcej, aż 49, czyli blisko wśród tego najważniejszego jakby celu, najczęściej wskazywane jest inwestycje w pracowników, szkolenia, pozyskanie generalnie odpowiednich kwalifikacji, wiedzy jakby tych pracowników. Znaczy to pokazuje, jaki to jest jakby dzisiaj waga i znaczenie tego priorytetu. Jak to zrobić? Znaczy nie ma jednego łatwego rozwiązania. Na pewno jest potrzebny jakby też taki dialog i bezpośrednie jakby zaangażowanie się w jakimś sensie pracodawców, przedsiębiorców w rozmowę z instytucjami edukacyjnymi. Ja wiem, że to się dzieje też, ale tego nigdy nie jest wystarczająco.
Pomorzu mamy fundację Inspirujące Przykłady, która stara się połączyć tutaj przyszłych ewentualnych pracowników z pracodawcami. Wciąga w to też placówki oświatowe. Problem w tym, że nie wszyscy są zainteresowani.
Jeżeli mogę tylko jedną rzecz, bo mówiłem o tym łączeniu, ale to jest drugi jakby element, bo to jest, ja bym powiedział, próba odpowiedzenia, czy lepszego ukierunkowania młodych ludzi, żeby wybrali jakby lepszy, czy bardziej odpowiedni jakby dla siebie zawód, ścieżkę kariery, czy obszar kariery. A to jest w jakimś sensie kluczowe z punktu widzenia tego, co mówiłem, o tej motywacji.
No właśnie,
znaczy, żeby utrzymać wiedzieć motywację jakby do ciągłego, rannego wstawania, jakby trzeba lubić to, co się robi, nie? I im lepiej młodzi ludzie wybiorą
ścieżkę.
Póki się
ścieżkę, nie zobaczy danej firmy i tego, jak ona działa, to się nie będzie wiedziało, czy się będzie to lubić.
Absolutnie tak.
No, bardzo się cieszę, że tutaj padła nazwa Fundacji Inspirujące Przykłady, gdzie po pierwsze ważny związek z Radiem Gdańsk, prowadzącym fundację jest Leszek Szmitkę, wieloletni redaktor tutaj Radia Gdańsk. A mi
i
jakoś tak przypadło, że zasiadam w Radzie
i
Fundacji. Tak,
też.
Jest, absolutnie tak. I rzeczywiście to jest pomysł takiej nakładki na system. Tak, to jest z tego spostrzeżenia, że jak wybieramy zawód. Większość, uwaga, przez przypadek. Bo kolega szedł, albo ktoś w rodzinie namówił, albo coś nam się spodobało, albo oglądaliśmy w telewizji, ojejku, jaki to super zawód. No i to, co robi fundacja, rzeczywiście jest jednym oczywiście ze sposobów też, co pan dyrektor tutaj mówił, że nie można powiedzieć, że to jest jakaś dźwignia, ale tam rzeczywiście jest, przychodzą ci młodzi ludzie i widzą prawdziwe życie w pracy, fantastycznych firm, które uczestniczą w całym tym programie, i pokazują tą różnorodność. Dlatego, że mamy z drugiej strony rodziców, którzy często wykonywali przez całe życie jeden zawód, najczęściej, który powstał gdzieś 20-30 lat temu. A w tej chwili, ja kiedyś zrobiłem sobie taki wykres, ja wykonywałem 17 różnych zawodów, z czego żadnego z nich nie było w czasie, kiedy ja szedłem na studia. No i tutaj te studia. Druga kwestia. Gdybym ja dzisiaj miał magiczną różdżkę i mógł zmienić mentalność większości rodziców, bym powiedział, niekoniecznie pchajcie dzieci w edukację ogólną i na studia wyższe. Dlaczego? Dlatego, że wraz ze wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji, wiem, że będziemy odmieniać ją przez wszystkie przypadki, ale to już się dzieje. To nie jest tak, że to w przyszłości, to już teraz widać, które zawody tracą na znaczeniu, bo można je zastąpić tęże sztuczną inteligencją, to wówczas te manualne zawody naprawdę znowu będą no, w topie. Lepiej być, aranżerem krajobrazu, niż z całym szacunkiem za 10 lat pracować w księgowości.
Ale ze studiów też nie rezygnujmy. Warto powiedzieć swoim pociechom, że zaczniecie może od takich prac, gdzie będziecie aranżerem, ale przydadzą wam się studia, żeby być menadżerem właśnie w tej dziedzinie, w której jesteście specjalistą na przykład.
Owszem, absolutnie tak. I to nie, moja sugestia nie mówiła o tym, żeby masowo teraz rezygnować ze studiów, tylko raczej, żeby też docenić różnorodność tych zawodów, które w przyszłości będą potrzebne. Bo jeżeli mówi się, że jednym z najpopularniejszych zawodów za 30 lat ma być pasterz sztucznych inteligencji, co jest moim ulubionym zawodem przewidywanym,
pięknie
który będzie,
nazywa.
No to też musimy zderzyć gdzieś nasze oczekiwania. I tu jest też ten punkt taki, który jak wykładam na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, zarządzanie zmianą, to też mówię słuchaczom, czy dobrą radą jest w poszukiwaniu zawodu podążaj za pasją? Otóż niekoniecznie. Jeżeli lubimy piec pączki, to nie zakładajmy pączkarni, bo będziemy robić wszystko, tylko nie piec pączki. Będziemy zajmować się księgowością, zarządzaniem, przez panią redaktor powiedziałem właśnie ten management, więc próbujmy podążać za tym, w czym będziemy najlepsi, gdzie mamy najlepsze predyspozycje, a duma z tego osiąganego mistrzostwa w tym zawodzie spowoduje, że właśnie tak jak też pan dyrektor wcześniej mówił, będzie nam chciało się wstawać, bo będziemy czuli dumę z tego, co robimy i w to idźmy, a niekoniecznie podążajmy za pasją w zawodzie. To miły dodatek.
Jeżeli mogę, krótko ja bym powiedział...
20 sekund.
Chciałem powiedzieć, że jednak ja bym się w jakimś sensie nie zgodził. Znaczy, generalnie, nie chcę mówić, czy to jest pasja, czy nie pasja, ale generalnie starajmy się, to dzisiaj można radzić młodym ludziom, żeby starali się odnaleźć jakby to, co lubią robić i z czym chcieliby wiązać swoją jakby przyszłość. I oczywiście to trzeba też weryfikować w tym, jaki jest potencjał jakby gospodarczy w regionie przedsiębiorstw i dlatego te działania fundacji akurat pokazujące jakby są cenne, ale tak naprawdę, bo my nie wiemy, tak naprawdę nikt z nas tutaj siedzących nie wie, jakie zawody będą za 5-10 lat.
Ale apel też do przedsiębiorców, placówek oświatowych. Ułatwiajmy młodzieży oglądanie tych firm od środka i chociaż żeby spędziły tam jeden dzień, żeby wiedzieć, na czym to wszystko polega. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds i Stanisław Szurtka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która zaprasza jeszcze na magazyn Pomorze Polska Europa już za chwilę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.